Good morning, everybody.
Dzień dobry wszystkim. Wczoraj mówiliśmy o praktyce plateau i zastosowaniu i sposobie używania jej. Przedstawiliśmy taki ogólny zarys tej praktyki. Mówiliśmy o poszczególnych etapach tej praktyki, a szczególnie o etapie powtarzania, czy recytowania huatą i zapytywania. Powiedzieliśmy o tym, że najpierw należy rozluźnić ciało i skupić umysł i przynajmniej, żeby przystąpić do etapu zapytywania, te warunki powinny być zapewnione i powinniśmy być w stanie zjednoczenia. Jeżeli chcemy, możemy zacząć jednoczyć umysł już za pomocą recytacji huatou. Jeżeli to okazuje się trudne, pojawiają się jakieś przypadkowe, błądzące myśli, wówczas można posłużyć się metodą liczenia powtarzanych huatou. Podobnie jak to jest w przypadku metody liczenia oddechów, czyli liczymy kolejne powtórzenia huatou. Albo, żeby dojść do stanu zjednoczenia i rozpocząć etap zapytywania huatou, możemy też posłużyć się oddechem do zjednoczenia umysłu. Jeżeli rozumiemy te zasady pracy z huatou i postępujemy zgodnie z nimi, wówczas będziemy w stanie uniknąć wiele niepotrzebnych problemów w naszej praktyce. Te postępy w praktyce będą płynne i będą w sposób naturalny z siebie wynikać te poszczególne etapy praktyki. Stosując praktykę huatou, trzeba zdawać sobie sprawę, że to huatou jest pewnym narzędziem, które pozwala nam wnikać w głąb naszego umysłu i odkrywać, przenikać przez kolejne warstwy przypadkowych, błądzących myśli, jakby przebijając się przez nie, aż dojdziemy do samego dna własnego umysłu i odkryjemy naszą pierwotną naturę. Ale po to, żeby ta praca była skuteczna, żeby rzeczywiście można było, posługując się huatou, wnikać w głąb umysłu, ten umysł musi być zjednoczony. W przeciwnym razie nie będzie miał siły przenikania i będzie wikłał się w różne przypadkowe myśli, będzie rozproszony. Także tak naprawdę nie należy rozpoczynać zapytywania, kiedy umysł jest rozproszony i nie jest jeszcze w stanie zjednoczenia. To doprowadzi tylko do dodatkowego zamętu i pomieszania. Kolejna rzecz dotycząca huatou to to, że huatou nie ma żadnego sensu. Nie jest zdanie, które jest wyrazem danego huatou, nie ma żadnego wewnętrznego sensu, nie jest w żaden sposób logiczny. Jest, można powiedzieć, bezsensowne i nielogiczne. Gdyby było logiczne, miało jakiś wewnętrzny sens, wówczas posługując się nim, zaczęlibyśmy myśleć o sensie tego zdania, o jego wewnętrznej logice i zaczęlibyśmy się wdawać w proces myślenia, w proces analizowania tego huatou, w proces, w próbę wydedukowania sensu, angażując w to swoje myśli, nawet te na jakimś takim głębszym, bardziej subtelnym poziomie. Także na jakimś poziomie naszego umysłu wtedy odbywałby się proces myślowy dotyczący sensu i logiki huatou. Tak więc skłatą założenia powinno być zdaniem czy sformułowaniem nielogicznym i bezsensownym. Co więcej, czyli to są takie jakby niezbędne elementy, czyli po pierwsze, żeby umysł był zjednoczony, kiedy zapytujemy, po drugie, żeby kłato miało sformułowanie bezsensowne i nielogiczne. Co więcej, powinno być też, żeby ten proces postępował właściwie i skutecznie, powinno być takie poczucie wątpienia, takie wewnętrzne zapytywanie dotyczące kłato. Jeżeli tego nie ma, wówczas nasz umysł będzie się kierował na zewnątrz, będzie się rozpraszał, wikłając w różne zewnętrzne, przypadkowe myśli. Nie będzie w stanie wnikać do środka. A więc jeżeli te trzy elementy, trzy podstawowe elementy są zapewnione, czyli umysł jest zjednoczony, sformułowanie kłato nie ma sensu i nie ma wewnętrznego znaczenia ani logiki, i jeżeli jest to poczucie wątpienia, jest wewnętrzne zapytywanie, to wszystko są warunki niezbędne, aby rzeczywiście umysł był na tyle silny, aby wnikać w głąb umysłu i był tak ukierunkowany, żeby nie zwracać się na zewnątrz, tylko w głąb umysłu i przenikać przez kolejne warstwy przypadkowych myśli, coraz bardziej subtelnych, i w tym procesie przenikania jakby opróżniając te myśli, rozpuszczając je, aż dotrze do samego dna i doświadczy swojej prawdziwej natury. Praktyka skłatą wiąże się z praktyką z kunganem. Przy czym kungan jest taką obszerniejszą historią, jakąś opowieścią, z której huatą, jakieś jedno sformułowanie, jest zaczerpnięte. To huatą stanowi takie najważniejsze, najistotniejsze zdanie z kunganu, które opisuje, czy ma związek z doświadczeniem przebudzenia albo oświecenia jakiegoś adepta chan albo mistrza chan. W praktyce swojej posługujemy się huatą, a nie kunganami, ponieważ kungany są dłuższymi historiami i zajmowanie się nimi byłoby mało praktyczne i dla wielu osób bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Dlatego wybieramy jakieś jedno właśnie istotne zdanie z kunganu i posługujemy się tym jako narzędziem do praktyki. Ale dobrze jest też nieraz znać historię danego kunganu, z którego, czy znać dany kungan, tą opowieść, z którego zaczerpnięty jest dany huatą, ponieważ wtedy zyskujemy pewne tło tego huatą, zyskujemy pewien kontekst i to huatą wtedy nabiera pewnego smaku, pewnego sensu. Weźmy pewien przykład. Mówiliśmy o huatą, jaka jest moja pierwotna twarz, zanim urodzili mnie moi rodzice. Albo jest też wariant tego, jaka jest moja prawdziwa natura, zanim urodzili mnie moi rodzice. To huatą ma w gruncie rzeczy, jest zaczerpnięte z pewnego kunganu, czy pewnej opowieści szerszej. Mianowicie kiedyś był pewien mistrz darmy, nauczyciel darmy w Chinach, który był bardzo uczony, był bardzo słynny i nauczał darmy, różnych koncepcji i zasad darmy Buddy. Ale sam miał nauczyciela, który był mistrzem Chan. Kiedyś ten jego nauczyciel, mistrz Chan, przyszedł do niego i powiedział mu: nie chcę, żebyś mi opowiadał o żadnych, o jakichkolwiek zasadach czy koncepcjach. związanych z darmą Buddy, odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Jaka była twoja prawdziwa twarz, pierwotna twarz, zanim urodzili cię twoi rodzice? Kiedy ten mistrz Dharmy to usłyszał, no zupełnie go zatkało. Nie był w stanie wymyślić żadnej odpowiedzi. Nie mógł niczego wymyślić w oparciu o całą wiedzę dotyczącą nauki Buddy, którą posiadał. A więc wrócił do siebie, do pokoju, zaczął wertować wszystkie teksty buddyjskie, które tam miał zgromadzone, wszystkie sutry, czyli spisane słowa Buddy, wszystkie siastry, czyli komentarze do sutr, Abhidharmę, Tripitakę, ale nigdzie nie mógł odnaleźć odpowiedzi na to pytanie. Najwidoczniej ta odpowiedź nigdzie nie została w tych tekstach zapisana. Łamał sobie nad tym głowę, ale nie potrafił niczego wymyślić, więc wrócił do swojego nauczyciela i zapytał go: powiedz mi, jaka jest twoja pierwotna natura? Jaka była twoja pierwotna natura, zanim urodzili cię twoi rodzice? Jego nauczyciel powiedział: gdybym ci odpowiedział na to, to byłaby moja odpowiedź, która dotyczyłaby mnie, ale nie ciebie. Ty musisz znaleźć własną odpowiedź na to pytanie. I wtedy ten nauczyciel Dharmy postanowił wyruszyć na poszukiwanie odpowiedzi. Wrócił do siebie, odłożył wszystkie swoje książki i teksty na półkę, spakował się, wziął tylko mały tobołek z jakąś zmianą ubrania i wyruszył na poszukiwanie odpowiedzi. Wędrował od jednego miejsca do drugiego, intensywnie praktykując, bardzo zdeterminowany, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czyli było w nim takie głębokie zapytywanie właśnie o to, jaka była jego pierwotna twarz, zanim urodzili go jego rodzice. I tak wędrował po Chinach i był kimś, kogo nazywamy takim mnichem o ryżu i owsiance. Czyli innymi słowy oznaczało to mnicha, który poza tym, że jadł raz ryż, a raz owsiankę, całą resztę czasu w gruncie rzeczy poświęcał na intensywną praktykę. W tym wypadku praktykował właśnie ze swoim huatą. I przez wiele lat tak wędrował, zapytując, szukając tej odpowiedzi, nie mogąc jakby do niczego dojść. I kiedyś doszedł do pewnej góry, na szczycie której, czy wzgórza, na szczycie którego był stary klasztor, już nieużywany, taka zrujnowana świątynia. I pomyślał sobie, no tyle lat już wędruję, może czas po prostu gdzieś osiąść. Postanowił więc zatrzymać się w tej świątyni, ponieważ była w ruinie, więc zaczął ją sprzątać, remontować, zamiatać, czyścić. Tam w okolicy nikogo nie było, ona była zupełnie opuszczona, nie zamieszkała, również cała góra, na której się znajdowała, była bezludna, nikogo tam nie było, więc panowała taka głęboka cisza. I kiedy zamiatał miotłą, tam, ponieważ dach był zrujnowany, i dachówki, z którego był zbudowany, pospadały na dół. I kiedy zamiatał tam w tych ruinach, w pewnym momencie miotłą jakby zamiotł, czy uderzył taką dachówkę, która poleciała w bok w kierunku takiego zagajnika bambusowego, który tam rósł nieopodal w świątyni. I ta dachówka uderzyła w jeden z tych bambusów, wydając taki głośny, przenikliwy dźwięk, który jakby, ponieważ tam była taka głęboka cisza wkoło, no był wyraźnie słyszalny. Kiedy usłyszał ten dźwięk, wtedy doznał przebudzenia, czyli uzyskał oświecenie. I znalazł odpowiedź, zrozumiał odpowiedź na to huatou. Wtedy zapalił kilka kadzideł, zwrócił się w kierunku miejsca, gdzie mieszkał gdzieś daleko jego nauczyciel, wykonał kilka pełnych pokłonów i powiedział, jakby kierując te słowa do nauczyciela, gdybyś wtedy, wiele lat temu, powiedział mi, jaka jest odpowiedź na to huatą, wówczas nigdy bym teraz nie doświadczył tego. Czego doświadczył tak naprawdę, co zrozumiał, nie jest w tym konganie zapisane, także nie wiemy, co tak naprawdę zrozumiał. I również przy tej okazji, tak jak to było w zwyczaju mistrzów Chan w Chinach w pewnym czasie, po przebudzeniu napisał wiersz opisujący czy wyrażający to doświadczenie. Tak więc to jest ta cała opowieść, ten kungan, z którego zaczerpnięte jest właśnie to jedno zdanie, to huatą, jaka jest twoja pierwotna twarz albo prawdziwa natura, zanim urodzili cię twoje rodzice. Także znając ten kungan, jakby i to huatą, już mamy jakieś takie szersze tło. To huatą zyskuje pewnego dodatkowego charakteru, pewnego posmaku i pewnego sensu. Natomiast, czyli taki jest związek mniej więcej pomiędzy huatą a kunganem. Natomiast tutaj w naszej praktyce posługujemy się huatą. Nie używamy bezpośrednio do pracy kunganem. Teraz powiemy coś o innym znanym koanie, znanym kunganie, czyli Wu, który jest bardzo popularny wśród wielu adeptów Chan, jak również jest bardzo popularny w Japonii i używa się albo samego słowa Wu, albo co to jest, pytania, co to jest Wu. Z tym jest związana jakaś szersza historia, ale używa się właśnie samego huatou. I to huatou pochodzi od znanego mistrza chińskiego Chan, Chao Chou. To był bardzo znany mistrz, który wywarł duży wpływ na chiński Chan. Był bardzo zaawansowany w swojej praktyce i żył dość długo. Jeszcze w wieku 80 lat wędrował po Chinach, nauczając darmy i nauczając ludzi praktyki Chan. Był on mistrzem, który działał w sposób bardzo zręczny, posługując się różnymi zręcznymi środkami i również obdarzonym dużym poczuciem humoru. I takie dwa przykłady, dwie historie czy kungany związane właśnie z mistrzem Chao Chou. Teraz przedstawimy. Pierwsza historia, czy pierwszy kungan dotyczy sytuacji, kiedy do klasztoru, w którym nauczał Chao Chou, a był to klasztor, do którego wielu, ponieważ był znany, wielu adeptów Chan przychodziło, żeby uczyć się u właśnie mistrza Chao Chou. Kiedyś przyszedł pewien mnich i Chao Chou zapytał go, czy byłeś tu już kiedyś? Ten mnich odpowiedział, nie, nie byłem. Chao Chou na to odparł, dobrze, to idź i napij się herbaty. Potem przyszedł jeszcze ktoś inny i Chao Chou znowu zadał mu pytanie, czy byłeś tu już kiedyś? Ten człowiek z kolei odpowiedział, nie, jeszcze tu nigdy nie byłem. Chao Chou powiedział, dobrze, a więc idź i napij się herbaty. Jego asystent, który stał nieopodal i był świadkiem tego wszystkiego, zdziwił się i spytał mistrza Chao Chou, no jak to jest? Przychodzą do ciebie ludzie, których pytasz, czy tu byli. Oni mówią, że byli, mówisz im, żeby poszli napić się herbaty. Przychodzą inni, pytasz ich o to samo, oni mówią, że nie byli. A ty im też mówisz, żeby poszli napić się herbaty. Wtedy Chao Chou zwrócił się do asystenta, zawołał go po imieniu, asystent odpowiedział i wtedy Chao Chao powiedział: dobrze, a więc idź i napij się herbaty. Ta opowieść stała się właśnie kunganem, znanym kunganem, szczególnie znanym wśród wielbicieli herbaty, a takich jest wielu wśród adeptów Chan. I w zasadzie od tamtego czasu można powiedzieć, że tradycja Chan i tradycja picia herbaty niejako się ze sobą połączyły, czy nastąpił pewien związek. Powstała taka jakby ceremonia medytacji przy piciu herbaty. I to sformułowanie właśnie, ten kungan, czy to sformułowanie idź napić herbaty, stało się bardzo znane i popularne wśród adeptów Chan, szczególnie tych właśnie, którzy lubią pić herbaty. Kolejny kungan, kolejna opowieść dotyczy sytuacji, kiedy przyszedł pewien człowiek, pewien adept praktyki Chan do Chao Chao i spytał go: powiedz mi, jaka jest droga do osiągnięcia stanu Buddy, do urzeczywistnienia swojej prawdziwej natury. Chao Chao odpadł na to: poczekaj chwilę, muszę pójść zrobić siku. I wychodząc z pokoju, zmierzając do toalety, odwrócił się i powiedział: no widzisz, nawet taka drobnostka jak zrobienie siku, a i tak muszę ją zrobić sam. Miał tu na myśli to, że mimo iż to jest taka drobna rzecz niby, a nikt nie może mnie w tym wyręczyć, muszę to zrobić sam. Miał tu na myśli to, że jeżeli taką drobną rzecz musi zrobić sam, to cóż dopiero mówić o osiągnięciu stanu Buddy, o urzeczywistnieniu, o wyzwoleniu. Coś takiego każdy, w tym przypadku ten człowiek, który o to pytał, tym bardziej musi praktykować samodzielnie i samodzielnie to urzeczywistnić. Tak więc widać z tych dwóch przykładowych opowieści z życia Chao Chao, że był on bardzo takim doświadczonym mistrzem, obdarzonym zarówno poczucie humoru, jak i taką dużą umiejętnością nauczania poprzez używanie zręcznych środków. Teraz przedstawimy to Hua Tou, Wu oraz Kungan związany z tym Hua Tou. Co to jest Wu albo co to jest Wu. Ten Kungan, z którego bierze się Wu, związany jest z mistrzem Chao Chao. W ogóle należy wspomnieć, że jest wiele różnych Kunganów i Hua Tou z nich zaczerpniętych, które to kungany są opowieściami związanymi właśnie z życiem różnych adeptów Chan czy mistrzów Chan. I szczególnie ten koan Wu, czy ten kungan Wu, czy Hua Tou Wu jest popularny w tradycji Chan. I stanowi na przykład pierwszy przypadek takiego zbioru kunganów, ponieważ w pewnym momencie różni nauczyciele zaczęli jakby zbierać te wszystkie kungany i tworzyć pewne zbiory tych kunganów. Te kungany były na ogół zapiskami pewnych wydarzeń dokonanych przez jakichś sekretarzy, czy asystentów, czy uczniów różnych znanych mistrzów. Jednym z takich zbiorów, jednym z takich bardziej popularnych zbiorów kunganów jest zbiór Woman Kwan, co tłumaczy się jako bezbramną bramę. Tutaj ta partykuła Wu oznacza zaprzeczenie, czyli jakby oznacza brak czegoś w tym przypadku, czyli woman, czyli bez bramy, bez bramy. I ten przypadek, ten kungan Wu stanowi pierwszy przypadek z tego szeregu różnych przypadków zawartych w tym zbiorze. tym kunganem, który, jak było powiedziane, jest i był i jest bardzo popularny, posługiwał się też znany mistrz za czasów dynastii Sung, mistrz Dawei Cunkao, który właśnie często używał też tego koanu w pracy z uczniami tego koanu Wu. I teraz przyjrzyjmy się temu kunganowi, jaka jest związana z nim historia. Kiedyś przyszedł do mistrza Chao Chou pewien człowiek i zadał mu pytanie, czy pies ma naturę Buddy? Otóż buddyzm Mahayana mówi, że wszystkie odczuwające istoty mają naturę Buddy. To jest jakby oczywiste, jest to wiadome. W związku z tym jest to dziwne pytanie. Dlaczego ten człowiek, który też musiał o tym wiedzieć, zadał takie pytanie? Czy pies ma naturę Buddy? Wydaje się oczywiste, że ma naturę Buddy, ponieważ jest odczuwającą istotą. I mistrz Chao Chou odpowiedział na to Wu. W tym przypadku to Wu nie jest zwykłym nie. Po chińsku nie, to jest meio. On nie odpowiedział tak, nie potwierdził też. Nie powiedział tak, co po chińsku jest yo. A więc jakby nie, ani nie zaprzeczył w gruncie rzeczy, ani nie potwierdził. Natomiast użył tego słowa wu, które generalnie jest niezwykłym nie, ale jest takim zaprzeczeniem. Czyli udzielił takiej odpowiedzi, unikając zaprzeczania i potwierdzenia. I właśnie tego kunganu, czy huatou zaczerpniętego z tego kunganu, się używa do zapytywania i badania, czy wnikania we mnie. Najczęściej używa się albo samego słowa wu, czyli pytamy wu, albo używa się szerszego sformułowania, co to jest wu. Wtedy używamy tego zapytując, czy wnikając w to pytanie. Czasem korzysta się też, praktykuje się z szerszym, jakby z całą tą historią, z całym tym kunganem. Najbardziej jest popularne jednak korzystanie z samego huatou. W zasadzie tyle na temat kunganu Wu. Można oczywiście w związku z tą odpowiedzią mistrza Chao Chou zapytać, zastanawiać się, co on miał na myśli, używając tego słowa wu. Co tak naprawdę chciał przedstawić, co chciał wyrazić. I to może być też jakby sensem zapytywania o wu, czy zadawania tego pytania, co to jest wu, co to jest to wu, które wypowiedział Chao Chou. Jeżeli chodzi o praktykę z kunganem, czy praktykę z huatou, to są praktyki charakterystyczne dla tradycji chińskiej, ponieważ tylko w zasadzie w niej pierwotnie były spotykane. Kiedy buddyzm rozprzestrzenił się z Indii do innych krajów i powstały takie główne odłamy buddyzmu, czyli Vajrayana, Hinayana i Mahayana, wówczas były jakieś takie linie przekazu, darmy i w Chinach właśnie rozprzestrzeniła się głównie tradycja Mahayana i w żadnej innej z tych tradycji, ani w Vajrayanie, ani w Hinayanie, kungany ani huatou nie są spotykane, nie są używane. W gruncie rzeczy to jest wynalazek chiński, czyli tę metodę praktyki huatou czy kungany wymyślono w Chinach. I później, w miarę jak buddyzm się rozprzestrzeniał dalej, między innymi do Korei i do Japonii, tam również zaczęto stosować kungany i huatou. I w związku z tym można powiedzieć, że ta praktyka Kunganu czy Guatou ma taki specyficzny chiński charakter i również sformułowania tych koanów, Kunganów czy Guatou też zachowują nieraz taki chiński posmak, ponieważ na przykład w Japonii używa się ideogramów chińskich kanza i podobny, czy no nie wiem, czy podobny, czy nie w japońskim, ale w każdym razie sformułowania jakby znaczeniowe są takie same. Natomiast jakby rozkład akcentów w zdaniu, czy w danym sformułowaniu jest odmienny w języku chińskim i nieraz w innych językach. Na przykład jeżeli porówna się język chiński i język angielski, to często w chińskim taki akcent pada na samym końcu zdania. Czyli jeżeli weźmiemy pytanie, czy Guatou, kim jestem, to po chińsku, dosłownie tłumacząc, brzmi to ja jestem kim. Albo jeżeli weźmiemy Guatou, jaka jest moja prawdziwa twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice, to po chińsku brzmi to słownie zanim zrodzili mnie moi rodzice, moja twarz jest jaka. Czyli to słowo pytające kim albo jaka w języku chińskim pada na koniec i to nadaje taki specyficzny charakter, jakby skupia też to pytanie, ponieważ ono przypada na końcu zdania. W innych językach, na przykład w języku angielskim, w przypadku też w polskim, to słowo kim akurat wypada na początku zdania. To samo akurat z Guatou, jaka jest moja prawdziwa natura, czy pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice. Czyli tutaj widać, że jakby te akcenty, czy te sformułowania różnią się charakterem, różnią się rozłożeniem akcentów. Tym niemniej, no ponieważ już tak w innych językach jest, że jest inaczej działa ten język, inny jest szyk zdania, po prostu jeżeli ktoś już używa tego w takim sformułowaniu, no to niech używa w takim, jaki jest w jego języku. Dodatek do poprzedniej kwestii. Czasem jest też tak, że sformułowania Guatou w języku chińskim są dużo krótsze od sformułowań w innych językach. Czasem, kiedy też przetłumaczone na inny język, znacznie się dane sformułowanie wydłuża. Na przykład, jeżeli jest Guatou, kim jestem, po angielsku who am I, jest to krótkie, tak samo jak w języku chińskim, ale czasem w innych przypadkach jest to dłuższe. I wydaje się, że jeżeli chodzi o ten rozkład akcentów i długość sformułowania Guatou i ich długość, istnieje jeden wyjątek, czy co najmniej jeden wyjątek. Mianowicie właśnie, co to jest Wu. Ponieważ po chińsku to brzmi sama su wu, to jest po chińsku i to wu przypada na koniec zdania, akcent jest na koniec, czyli na wu, i w języku angielskim what is wu, podobnie, wu przypada na koniec i nawet jest jeszcze lepiej, ponieważ w języku chińskim są 4 sylaby, a w języku angielskim 3. Więc można powiedzieć, że to jest jeszcze lepsza sytuacja, jeszcze bardziej taki skupiony, skoncentrowany jest to Guatou. W języku polskim co to jest wu, czyli też 4 sylaby. W Japonii to Guatou brzmi mu i jakby można powiedzieć, że Japończycy, że na zachód zawędrowało to przede wszystkim w tej formie, w formie mu. I można powiedzieć, że można docenić tutaj rolę, jaką odegrał mistrz Chao Cho i jego zręczne środki, którymi się posługiwał, ponieważ pewnie przypuszczał on, że kiedyś buddyzm rozprzestrzeni się również na zachód. Także tutaj można powiedzieć, objawił się jego geniusz w tym, że użył właśnie takiego krótkiego sformułowania i odpowiedział po prostu Wu.
It's all for the morning.
To wszystko na dziś rano.